Dzień dobry. Choć ruiny Zamku Kolno to dziś zaledwie samotna kępa drzew pośród łąk, to właśnie tutaj archeologia pozwoliła odtworzyć scenę dramatycznego oblężenia sprzed wieków. Po co zbudowano warownię, kim byli jej mieszkańcy i kto odpowiada za jej zniszczenie w dzień świętej Małgorzaty Anno Domini 1443. Jestem Radosław Biel, a oglądacie Kontekst, serię spotkań, które istnieją dzięki waszej obecności i wsparciu osób czytających czasopismo Archeologia Żywa. Jeśli chcielibyście dołączyć do tego zacnego grona, to szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem i przy świętym komentarzu. A teraz przenosimy się, mam nadzieję, że trafiłem, do Księstwa Legnicko-Brzeskiego wraz z naszym gościem, którym jest archeolog, kierownik Zakładu Archeologii Historycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybitny znawca uzbrojenia średniowiecznego i nowożytnego, który jeśli nie znajdzie analogii, to takowa najpewniej nie istnieje. Kierownik prac wykopaliskowych w Starych Kolniach, doktor habilitowany profesor UWR Lech Marek. Cześć.
Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo się zdecydowali wysłuchać tej opowieści bardzo interesującej na temat sztandarowego stanowiska, którym się w tej chwili zajmuję. To jest mój najważniejszy projekt od lat.
Tak jest. Już nie możemy się doczekać, drodzy widzowie. Dajcie znać w komentarzach tradycyjnie, skąd się z nami łączycie. A jeśli kiedykolwiek byliście w okolicach brzegu, może to nawet wasze strony rodzinne, to koniecznie napiszcie, czy udało się wam odnaleźć już ten pagórek z ruinami, nazwijmy to. Wiele osób pewnie nie zdaje sobie nawet sprawy z jego istnienia, a leży zaledwie kilkaset metrów od centrum wsi, prawda?
Tak, jest położony dokładnie na południe, albo tak, na południe od obecnych zabudowań wsi Stare Kolnie, w widłach Stobrawy i Budkowiczanki.
To możemy już przejść, myślę, do prezentacji. Tam pewnie będzie i mapa, nie jedna znajdziecie.
Tak, tak. I zaczniemy od samej nazwy Zamku Kolno, ponieważ ona występuje na najstarszej mapie Śląska autorstwa Helwigas 1561 roku. Tutaj mamy do czynienia z takim przedrukiem XVII-wiecznym, ale warto zwrócić uwagę na to, że ta nazwa Kolno funkcjonuje. Tę nazwę tłumaczy się jako osadę otoczoną palisadą albo kołami. I to jest fakt archeologiczny, który udało nam się stwierdzić także. Niektórzy historycy sztuki twierdzili, że miniatury na tej mapie może nie odzwierciedlają do końca rzeczywistości. Zamek, jak powiedzieliśmy, jest położony w widłach rzek Stobrawy i Budkowiczanki, obecnie uregulowanych, ale były to rzeki meandrujące i zamek był położony na wyniesieniu, które jeszcze dodatkowo uformowano w późniejszym okresie, ale uważano, że właśnie te miniatury może nie oddają rzeczywistości. Natomiast kiedy się przyjrzymy bliskiemu zamkowi stojącemu w Karłowicach, niezrujnowanemu, no to możemy zwrócić uwagę na to, że on trochę podobny jest do tego obrazu, który występuje na mapie. I też zamek Kolno jawi się po tych wielu sezonach badań archeologicznych jako zamek bezwieżowy chyba, odpowiedni do tej lokalizacji, dlatego że został zbudowany na niestabilnym gruncie z kamieni narzutowych. Tutaj mamy taki obraz lidarowy okolic Zamku Kolno i uregulowanych rzek, ale w dawnych wiekach meandry tutaj wyglądały nieco inaczej. Widzimy na północy, tam gdzie są zabudowania wsi Stare Kolnie, stare meandry, starorzecza i tak samo w tym wypadku opływający tę łachę meandrową również meander stary rzeki. To jest dosyć istotne tutaj właśnie dla też doboru, powiedzmy, tego typu zamku. Ja usilnie próbowałem znaleźć jak najwięcej informacji na temat wyglądu tego zamku. Zamek historycznie leżał na pograniczu księstwa brzeskiego i opolskiego i znajdowała się tam komora celna, książęca komora celna, za pomocą której książę pobierał podatki, pobierał cło od towarów spławianych rzeką, głównie towarów leśnych, takich jak drewno i wosk. I pierwsza wzmianka na temat tego zamku pochodzi z 1317 roku. Jest mowa o tym, że właścicielem tej warowni był Bolesław III, rozrzutny książę brzeski. Wkrótce, bo w 1327 roku przekazał ten zamek jako allodium, czyli dobro dziedziczne, swojemu rycerzowi, niejakiemu Witkowi de Kolno. Tutaj badania naszych historyków, szczególnie profesora Marka Wójcika, dowiodły, że był to rycerz chyba dosyć majętny, o czym świadczy jego ożenek, ponieważ był mężem niejakiej Morzysławy, która była bratanicą Jarosława Bogorii, arcybiskupa gnieźnieńskiego, a Jarosława Bogorii ze Skotnik, i także córką wojewody krakowskiego Mikołaja, też Bogorii, czyli widzimy, że no, musiała być to dosyć majętna rodzina. Książę stale jednak, mimo że przekazał to dobro jako allodium, stale wtrącał się w sprawy właścicieli tego majątku. Widocznie był to bardzo ważny punkt na mapie, ale o tym świadczy też to, że ci rycerze często pisali się z Kolna, którzy władali tym zamkiem. Nawet kiedy zamek już został zrujnowany, w dalszym ciągu w tytulaturze gdzieś ten zamek występuje, mimo że rolę najważniejszą przejął pobliski zamek w Karłowicach jako centrum klucza majątkowego. Więc to jest też znamienne, że to miejsce miało duże znaczenie dla właścicieli, ale też dla księcia, i ten zamek przechodził także z rąk do rąk. Koniec jego przyniosły nie czasy husyckie, jak można przeczytać w internecie, ale posthusyckie, czyli wojna sukcesyjna na Śląsku i szczególnie rok 1443, kiedy wojska takiego Związku Księstw i Miast pod dowództwem Wilhelma, księcia opawsko-ziembickiego, zniszczyły ten zamek. Jak powiedział Radek, to był dzień 13 lipca, dzień świętej Małgorzaty 1443 roku. Jest powiedziane, że zamek został spalony i zrujnowany. I my świadectwa tego krótkiego okresu, materialne świadectwa w ziemi, od razu odkryliśmy, jak tylko się zjawiliśmy podczas prospekcji powierzchniowej na tym terenie. Znajdowaliśmy elementy pancerza na powierzchni praktycznie tego zamku, a miało to związek z intensywną działalnością rzek. Tutaj procesy aluwialne były bardzo dynamiczne i to także widać. Widać po tych meandrach, ale widać także w potrzebie regulacji tej rzeki. Oczywiście rozpoczęliśmy od badań nieinwazyjnych, geomagnetycznych, koncentrując się też na takim ciągu komunikacyjnym prowadzącym z Zamku Wysokiego, zrujnowanego bardzo do wsi. I tutaj też warto przypomnieć z historii zamku, że te ruiny po zniszczeniu jeszcze musiały przedstawiać jakąś wartość w postaci zasobu budulca, ponieważ te narzutowe kamienie, a także bloki rudy darniowej wykorzystano wtórnie jeszcze w latach 20. w 1726-27 roku w celu budowy manufaktury sukna w Brzegu. Niestety ta manufaktura nie przetrwała 1945 roku i też nie można stwierdzić, czy w tym budynku wykorzystano jakieś detale architektoniczne z zamku. Jest to trochę frustrujące z tego względu, że całkowicie nam zniszczyło obraz tego, jak mógł wyglądać pierwotnie plan zamku. I także te roboty regulacyjne, które zostały wykonane na początku XX wieku, prawdopodobnie ta południowa część warowni została zabrana i materiał wykorzystany w celu budowy wałów przeciwpowodziowych. Więc usilnie starałem się znaleźć właśnie jakieś pozostałości murów albo wkopów fundamentowych w tej południowej części, ale niestety tam się wszystko wypłyca. Zdjęcia z drona pokazują, które miejsca wypełnia woda często, podczas powodzi też, bo tutaj to jest teren zalewowy, to jest taka terasa zalewowa i cały czas ta woda tutaj pracuje. To też widać w nawarstwieniach późniejszych. I proszę zwrócić uwagę, te czerwone kropki w centrum założenia, to jest wyraz mojej frustracji właśnie. Nigdzie w tych sondażach nie udało mi się prawie na terenach południowych odkryć pozostałości, przynajmniej wkopów fundamentowych, ale niektóre z tych wykopów przyniosły bardzo ładny obraz stratygraficzny tam, gdzie mury się zachowały, ale to była właśnie niestety ta północna część i widać jak z podręcznika stratygrafii układ nawarstwień związany z budową muru. Początkowo w takim wąskoprzestrzennym wykopie tutaj widać to cięcie o oryginalnym pokładzie takim aluwialnym. Widać cięcie, widać stopę fundamentową, także z luźnych eratyków. Potem na tym ławę fundamentową, odsadzkę, lico muru, wkop szerokoprzestrzenny w celu opracowania tego lica oraz warstwę budowlaną. Niestety również tutaj z materiałem było dosyć ubogo. O wiele więcej źródeł przyniosło badanie owego ciągu komunikacyjnego i od 2012 roku regularnie badamy ową przeprawę opalowaną także z dwóch stron, być może był to most nawet, który po oblężeniu zamku XV-wiecznym został całkowicie zniszczony. I tutaj udało nam się uchwycić także, na żółto zaznaczone są brzegi fosy, poszczególne pale, z których pobraliśmy próby dendrochronologiczne i osady denne fosy, w których zachowały się liczne zabytki, w tym związane z konstrukcją samego zamku, z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi, nawet dachu, a także no to rumowisko z przeprawy. I tu to jest prawdziwe Eldorado archeologiczne. Ta fosa jest takim magicznym zwierciadłem archeologicznym. Pozwoliłem sobie tutaj jeden z wykopów Państwu pokazać, jak wyglądają nawarstwienia właśnie i jak wyglądała akumulacja warstw także po zawaleniu się tego mostu. Widać, jak się odsuwał brzeg fosy, woda praktycznie od tego rumowiska i tutaj narastały te nawarstwienia. Wypłycało się to miejsce, gdzie ta przeprawa istniała. Cały ten model jest oczywiście dokładnie zorientowany w przestrzeni. I widzimy także wyniki badań najnowszych, czyli z 2025 roku widzimy kolejny brzeg tego mostu uchwycony i rumowisko elementów drewnianych. Zachowanie tych wszystkich źródeł, które zalegają gdzieś na głębokości od 1,20 m do 1,5 m, umożliwiło namulisko rzeczne takie, które powstało w wyniku wysychania tej fosy, ale fosy, która była zasilana rzeką, czyli ona musiała mieć gdzieś dostęp do wody, o tym świadczą też i makroszczątki, które były badane i publikowane były te wyniki badań, także łuski rybie, ponieważ my stosujemy również metodę szlamowania, czyli absolutnie cały materiał, który pozyskujemy od samej powierzchni ze względu na specyfikę stanowiska, przepuszczamy przez sito i przelewamy wodą, więc staramy się niczego nie pominąć. Tutaj, jeżeli chodzi o datowanie, to oczywiście metoda dendrochronologiczna grywa dużą rolę i dębowe pale, które możliwe są do wydatowania. I tutaj ciekawostka, że większość z tych pali datowana jest na sam początek XIV wieku, drugą połowę XIII wieku, ale w skrajnym brzegu uchwyciliśmy jakieś ewentualnie ślady napraw albo rekonstrukcji tego mostu z czasu poprzedzającego zniszczenie zamku w latach 40. XV wieku. Początek funkcjonowania tej fosy, akurat tego wypełnienia, bo wiemy, że fosy zamkowe były czyszczone wielokrotnie, wyznaczają nam, tutaj pozwoliłem sobie tabelę taką pokazać, wyznaczają nam również konary naturalnego drewna nieobrobionego, które osypały się do fosy i są związane z najstarszymi przydennymi osadami. I tutaj daty są 1325 tego naturalnego drewna, potwierdza się to w kilku przypadkach, więc możemy ostrożnie przyjąć, że około drugiej ćwierci XIV wieku zaczyna się funkcjonowanie tej fosy i w latach 40. następuje koniec. Sporo elementów konstrukcyjnych, tutaj bardzo interesujący taki fragment, który skłonny byłbym traktować jako element wiązara płatwiowo-kleszczowego, a konkretnie tychże kleszczy, takiej dosyć skomplikowanej konstrukcji więźby dachowej i ten fragment kleszczy jest oznaczony w miejscu, gdzie funkcjonował zamek ciesielski, ponieważ więźbę dachową trzeba było najpierw dopasować wszystkie jej elementy na placu budowy po to, żeby na wysokości jej później nie dopasowywać pod względem właśnie tych zaciosów w zamkach ciesielskich. To było bardzo sprytne posunięcie, prawda, które umożliwiało budowniczym szybkie i sprawne działanie, ale znaleźliśmy też szereg świadectw prac inżynieryjnych i tutaj taki wyrobiony bloczek do podnoszenia ciężarów. Widać, że jakaś lina przechodziła środkiem tego bloczka i jest wyrobiony. Dosyć to też z fosy pochodzi. Szereg narzędzi ciesielskich, ale także liny z łyka, którymi podnoszono różne ciężary albo ustawiano pale. I te również udokumentowaliśmy wewnątrz fosy i także z wnętrz zamkowych, tutaj taki filar podciągu też się udało znaleźć, jest model również trójwymiarowy. Jeżeli chodzi o datowanie, to także potwierdzają datowanie dendrochronologiczne znaleziska monet i najstarsze to są grosze praskie Wacława II, też króla polskiego, warto zaznaczyć, z emisji z 1300-1305 roku, bardzo dobrej jakości, jeszcze ten odcisk stempla jest wyraźny, można się doczytać właśnie tytulatury króla czeskiego, Wenceslaus Secundus, prawda, widoczny jest. Także Jana Luksemburskiego grosze praskie, więc nieco późniejsze, schyłkowo XIV-wieczny tłok pieczętny, typariusz ze znakiem heraldycznym i z napisem tutaj w lustrzanym odbiciu, pozwoliłem sobie zamieścić tę fotografię, S. Nicolai, czyli Sigillum Nicolai, ale to jest prawdopodobnie ze względu na liternictwo, po konsultacji z kolegami skłonny byłbym datować ten przedmiot na już drugą połowę XIV wieku. I tutaj górną granicę chronologiczną, czyli już bliską konfliktowi zbrojnemu, który doprowadził do zagłady tej warowni, tę górną granicę wyznaczają drobne, różne monety śląskie i polskie także, w tym denary wschowskie Władysława Jagiełły, moneta w tym sezonie odnaleziona, czyli denar wieluński Władysława Opolczyka, on w 70. latach XIV wieku był bity. Tutaj denar Władysława Warneńczyka z charakterystyczną koroną i talerze księstw śląskich, tutaj z Mennicy w Legnicy z wyobrażeniem świętego Piotra, talerz także związany z Ludwikiem II i Elżbietą księżną, talerz z Mennicy Brzeskiej, talerze wrocławskie z głową Jana Chrzciciela i tutaj datowany najpóźniej na 1419 rok grosz praski Wacława IV, który tytułował się tutaj jako Wacław III, ale ten stempel już jest dosyć niewyraźny. Także różnego rodzaju brakteaty halerzowe związane z księstwem opolskim. Tutaj polska moneta, chociaż trudna do identyfikacji. I tutaj właśnie księstw śląskie, księstwa Oleśnickiego, także halerz kożuchowski, halerz również Konrada IV, biskupa wrocławskiego. Mamy tutaj brakteaty halerzowe świdnickie z przedstawieniem dzika. Jest olbrzymie bogactwo tych monet i tutaj zawdzięczam także dokładności studentów, którzy ze mną jeżdżą rokrocznie te znaleziska, bo niektóre z nich pochodzą z warstwy, a to nie lada sztuka w tych warunkach trudnych, gdy woda napływa cały czas do wykopu. Prawdziwą sensacją jest odkrycie także najstarszych w tej chwili kafli z reliefowymi przedstawieniami z terenu Polski, czyli XIV-wiecznych kafli, które przedstawiają właściciela zamku wymienionego w źródłach, Bolesława III Rozrzutnego. Tutaj elementy heraldyczne by na to wskazywały, takie jak labry na hełmie, klejnot taki charakterystyczny, który występuje także na pieczęciach, ale na zworniku kaplicy książąt w Lubiążu z jego fundacji także, gdzie książę jest wyobrażony w uzbrojeniu turniejowym. Tutaj mamy charakterystyczny hełm garczkowy, taka tarcza Petit Equi z orłem również. I w tym sezonie znaleźliśmy po raz pierwszy przedstawienia dam również. Są fragmentarycznie zachowane smoki na tych kaflach i także elementy krzewów różanych. Czego już więcej sobie życzyć, prawda? To jest taki świat wyobrażeń związany z kulturą dworską tamtego czasu i z miłością dworną, z Fauna Mur. Bardzo interesujące są rzeczywiście te przedstawienia. One znajdują swoje analogie w kaflach o podobnej stylistyce z zamku Bartenstein koło Würzburga i z samego Würzburga, gdzie piec znaleziono datowany na XIV wiek również. To jest ewenement w skali Polski, tego typu przedmioty. Możemy rozpocząć nasze rozważania też na temat elitarności kultury materialnej, na przykładzie zabytków z Zamku Kolno. I tutaj mamy do czynienia z całym spektrum. Jest taka biżuteria pospolita w tych źródłach, wykonana z stopu ołowiowo-cynowego, w tym takie pierścienie, które prawdopodobnie i na dziecięce palce, nie wiem, czy by weszły, ale pierścienie noszono w średniowieczu również na naszyjnikach, a tutaj jest pierścień z takim znakiem, który jeszcze w starożytności był znakiem szczęścia. On w anglojęzycznej nomenklaturze nazywa się Daisy Wheel, natomiast występuje też w sztuce ludowej, nawet w zakopiańskiej sztuce, w różnych wytworach rzemiosła ludowego. Ten motyw się pojawia. Nie będziemy się tutaj rozwodzili za długo nad tym. Także znaki pielgrzymie w formie dzwonków, takie trochę już bardziej wyszukane elementy pasa, akcesoria stroju, być może pasa, bo to były okucia uniwersalne, także służące do zdobienia sakw. Akurat mówię tutaj o tym półksiężycowatym okuciu z motywami architektonicznymi. Ono może być datowane na XV wiek. Także zakończenie pasa z literą gotycką. Te pasy czasami były zdobione całymi napisami złożonymi z takich liter i to jest wyjątkowo wyszukane okucie końca pasa, świadczące o wielkiej biegłości w sztuce posługiwania się rylcem grawerskim tego rzemieślnika, bo on jest taki bardzo, bardzo ten ornament wprawną ręką wykonany. No ale mamy też takie okucia dosyć proste w tym zespole, aż do takich drobnych akcesoriów. Tutaj pozwoliłem sobie portret młodej damy pokazać, żeby Państwu uświadomić, jak takie elementy stroju były używane. Chodzi mi o szpile takie tutaj do upinania zawoju. Widać, że ta kobieta jest zamężna. To jest dzieło autorstwa Rogiera van der Weydena. Rogier van der Weyden namalował prawdopodobnie, niektórzy twierdzą, że swoją żonę w tym ujęciu portretowym, ale to jest prawdopodobnie jedna tylko z hipotez. W każdym razie warto zwrócić uwagę na ten szczegół. Także znaleźliśmy cały szereg paciorków bursztynowych, w tym bardzo drobnych, szklanych i kościanych, które prawdopodobnie pochodzą z różańca. Tutaj z malarstwa tablicowego też taki przykład z dzieła Jana van Eycka, ze słynnego obrazu przedstawiającego małżeństwo Arnolfinich. Jeżeli chodzi o pochodzenie surowców też, z których wykonywano biżuterię, zaskakujące były dla nas badania gemmologiczne, spektralne, które potwierdziły, że niektóre surowce pochodziły z bardzo daleka. To znaczy ten kryształ górski oczywiście nam się skojarzył ze źródłami Wiegłowej takiego surowca od razu, ale badania specjalistyczne potwierdziły, że pochodzi prawdopodobnie z francuskich dolomitów. Bursztyn natomiast to jest bałtycki sukcynit, też był poddawany analizom. I przechodzimy teraz do zabytków klasy książęcej, które są absolutnym ewenementem, bo pochodzą również z tej przeprawy. Ten zabytek został znaleziony w 2022 roku w wypełnieniu Fosy, w osadach dennych Fosy. Jest to XIII-wieczna kasetowa oprawa klejnotu, bardzo podobna do tej, która występuje, jeżeli chodzi o stylistykę oprawy, przy Zaponie Średzkiej. Oprawa tej kamei, która pochodzi mniej więcej z lat 40. XIII wieku, jest datowana na mniej więcej trzecią ćwierć wieku XIII i znajdujemy analogię także na diademach wawelskich, słynnych XIII-wiecznych. Widać, że to był taki styl powszechny w Europie generalnie, ponieważ również na słynnej koronie władców Kastylii i Leonu, znalezionej w grobie Sancha IV, władcy Kastylii i Leonu, który zmarł w 1295 roku, korona z takimi oprawami się znalazła. Jeżeli chodzi o ceramikę, to całe zaplecze kuchenne jest zupełnie przytłaczające, ponieważ czasem w wykopach o powierzchni 5 na 8 metrów znajdujemy po 36 tysięcy fragmentów ceramiki, więc to daje wyobrażenie skali. Ale oprócz tego naczynia importowane. Mamy kamionki z niemieckiej miejscowości, to jest w tej chwili centrum Niemiec, Bengerode XIV-wiecznej, z Waldenburga, z Siegburga, nadreńska kamionka, także naśladownictwa naczyń waldenburskich. I tutaj może niepozorna skorupa, którą to kompletowaliśmy podczas kilku sezonów badań z różnych fragmentów, a także niektóre fragmenty z innych wykopów się kleiły, glazurowana. Port holenderski, i to potwierdziło trzech specjalistów. XIV-wieczne naczynie glazurowane, takie bardziej luksusowe, stołowe. Niektórzy nawet wskazywali na konkretny ośrodek produkcyjny, ale tutaj nie było zgodności co do tego. Taka techniczna ceramika, także służąca zabiegom sanitarnym, czyli bańki lekarskie, służyły one do upuszczania krwi w średniowieczu. Istniał taki specjalny nóż, którym nacinano plecy delikwenta i stawiano takie bańki do upuszczania krwi. I one są znane i z elitarnych kontekstów, z kontekstów miejskich także. W Nysie znaleziono między innymi taką z bardziej bliskich analogii. Ale także na terenie Szwajcarii, o ile się nie mylę, to z Laufenburga, z miejsca takiego, gdzie funkcjonował przytułek dla chorych. Tutaj w dolnej części slajdu widzimy zbiór takich baniek lekarskich i teraz cały widz polega na tym, żeby przeprowadzić analizy specjalistyczne, nieniszczące, które mogłyby wykazać ewentualnie ślady krwi na tej bańce. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten zbiór z Laufenburga, on jest datowany identycznie jak zamek Kolno i w tym samym czasie został zniszczony ten przytułek i w piwnicy jego odkryto właśnie. Pożar tego budynku datowany jest na 1443 rok, więc mamy analogie idealne. Importowane szkło to jest jeszcze osobny rozdział związany z zamkiem Kolno. Mamy szkła weneckie według receptury antycznej wykonane, ale także takie emaliowane, które łączone są z warsztatami weneckimi i tymi, które znajdują się w Murano. Jest taka słynna grupa pucharów nazywanych pucharami Aldrevandina. Inskrypcją Aldrevandinus Mefecit. Istnieją inne także nazwiska mistrzów. Magister Aldrevandinus Mefecit albo Bartolomeus Mefecit. To byli tacy przedsiębiorcy, już mistrzowie znaczący, którzy zatrudniali w swoich warsztatach całą rzeszę pomniejszych mistrzów pracujących na ich rzecz. I to był taki znak eksportowy. I znajdujemy ich w Finlandii, najdalej chyba na północ, tego typu importy i także widzimy po ligaturach, po różnych produkcie tego pisma, tutaj jest fragment z zamku Kolno z warstw właśnie osadowych na dnie fosy, przy samym brzegu fosy znaleziony fragment i kolorystyką odpowiadające właśnie emaliowanemu szkłu XIV-wiecznemu z pierwszej połowy XIV wieku. Takie fragmenty, może skromne, ale bardzo dużo mówiące. Ten fragment pochodzi z takiego warsztatu złotniczego z Foster Lane na terenie Londynu. Także, więc zasięg występowania tych pucharów jest bardzo rozległy. Moim ulubionym jest taki puchar, który został znaleziony w Münster i jest tam łacińska inskrypcja na nim Juvenes sumus dum tempus habemus, czyli jesteśmy młodzi, dopóki mamy czas. Sporo takich biesiadnych także tam inskrypcji występuje. Znowu o rozrywce, której się oddawali ludzie mieszkający albo przebywający na zamku, świadczą różne elementy gier. Kości do gry są bardzo liczne, one są stosunkowo niewielkie i tutaj znowu liczył się bystry wzrok całej ekipy, która pozyskiwała te zabytki. W tym jeden bardzo archaiczny, być może nawet XIII-wieczny pionek szachowy pochodzący z samej warstwy Darni. I to też świadczy o tym, jak należy dokumentować wszystkie zabytki i mapować od samego początku, moim zdaniem, zwłaszcza w tym miejscu. Pion do tryk-traka wykonany z jesionu i także być może z czeremchy albo z jarzębiny. To jest trudne w obrazie mikroskopowym, żeby określić gatunek tego drewna. Taki bardziej wyszukany pion szachowy, który znajduje analogię w Wilnie, także w kontekstach XV-wiecznych. Niektóre przedmioty wydawałyby się techniczne, odznaczają się wielkim kunsztem wykonania i tutaj taka kłódka znaleziona w 2024 roku, bardzo misternie zdobiona wężykiem z takiego kolorowego metalu. Nie będziemy się rozwodzili nad tym. Całą sytuację oblężenia zamku pokazują jednak militaria, które występują bardzo licznie od samej warstwy powierzchniowej poprzez te zaburzone nawarstwienia aż do nienaruszonej tej sekwencji nawarstwień związanych z funkcjonowaniem fosy zamkowej. I widzimy, że przy brzegu koncentrują się te wszystkie kropki, pokazują miejsca znalezienia grotów, bełtów bądź całych bełtów. I widzimy na przykładzie znalezisk powierzchniowych, że one się koncentrują w miejscu tej przeprawy. Więc mimo, że pole było uprawne przez długi czas w sąsiedztwie zamku, te zabytki nie były przemieszczane podczas orki na aż tak dużą odległość. I warto je dokumentować także i mapować w warstwach przypowierzchniowych podczas prospekcji. Natomiast brzegi fosy zamkowej się wyraźnie odcinają i widać, jak, mówiąc kolokwialnie, naćkane znaleziskami bełtów jest brzeg blisko zamku Wysokiego, w przeciwieństwie do przeciwległego brzegu, i może to trochę odzwierciedla dramatyczną sytuację obrońców tego zamku. Dokumentowaliśmy już w nawarstwieniach wszystkie groty i bełty wystrzelone z kuszy z brzechwami, tak żeby zarejestrować kierunek ostrzału ewentualnego. Oczywiście, bo to niewiele kosztuje pracy, a może przynieść bardzo dużo informacji, i staraliśmy się wskazać, w którą stronę skierowany był grot. To jest istotna dla nas informacja i te wszystkie czerwone strzałki, które Państwo tutaj widzą na tych mozaikach fotogrametrycznych, one właśnie pokazują poszczególne znaleziska, także elementy pancerzy, które są związane zawsze z nawarstwieniami takimi zniszczeniowymi, związanymi z konfliktem zbrojnym. Tutaj mamy fragment brony też, która być może była wykorzystana podczas oblężenia zamku, wielki pobijak ciesielski, różne elementy konstrukcyjne. Tutaj na czerwono jest zaznaczony fragment pancerza, który był w zasadzie cieniem pancerza zrekonstruowanym dzięki zabiegom konserwatorskim. Widzimy, że bełty, które odkryliśmy w fosie zamkowej, wykonywano z różnych gatunków drewna. Tutaj nie było żadnej preferencji, jeżeli chodzi o takie egzemplarze czysto bojowe, które były użyte podczas oblężenia, a ostrzał podczas tych kilku dni musiał być nieprawdopodobny, skoro znaleźliśmy setki egzemplarzy, a jeżeli chodzi o w całości zachowane albo z drewnianymi elementami, to tych bełtów było, no myślę, że gdzieś w okolicach 30. Każdego sezonu co się znajdujemy nowego. Tak one wyglądały in situ i też tutaj wymagały pewnych zabiegów. A najbardziej zaskakującym znaleziskiem dla nas było znalezisko tego sezonu w 2025 roku, kiedy odkryliśmy bełt tkwiący w świetle strzemienia. I to strzemię z fragmentem puśliska, ono może być datowane dosyć wcześnie i leży na samym dnie fosy, może być datowane na przełom XIII-XIV wieku. Więc wydaje się, że ten bełt wylądował tam wtórnie, że później nieco w stosunku do tego czasu, kiedy się zerwane strzemię tam pojawiło. Sporo oporządzenia jeździeckiego, ja sądzę po wielu latach studiowania także tego tematu, że nie każdy element oporządzenia jeździeckiego należy traktować jako przedmiot elitarny. One służyły komunikowaniu się z wierzchowcem, te w większości pomoce jeździeckie, i są dosyć proste. Tutaj odgrywał rolę język materiałów, z których wykonywano, no, na przykład ostrogi. Prawda, ostrogi przynależne rycerzowi pasowanemu, to były złote ostrogi w kolorze i takich niewiele znajdujemy. Natomiast zwykłych ostróg cynowanych jest bardzo dużo w kontekstach archeologicznych, a trzeba pamiętać, że zamki były węzłami komunikacyjnymi, a jeszcze badania tego ciągu komunikacyjnego przynoszą nam bardzo wiele zgub. Tutaj mamy planigrafię i elementów oporządzenia jeździeckiego, pancerzy i bełtów, i to jest wykop ostatni właśnie z 2025 roku fotogrametry. Ale podczas badań archeologicznych i w nawarstwieniach związanych z, prawdopodobnie z oblężeniem zamku, znaleźliśmy też bełty dosyć zaskakujące, specjalistyczne, służące głównie do polowania na zwierzynę futerkową albo na ptactwo, ale ikonografia pokazuje, że także do wystrzeliwania listów miłosnych w kierunku dam, po to, żeby, broń Boże, nie zrobić krzywdy, prawda? Najwyżej ogłuszyć. Takie bełty ogłuszające. Ale widzimy pewne zabiegi, nieco osobliwe, których nie spotykamy w przypadku innych egzemplarzy, czyli okuwanie żelazem tych głowic. I te bełty, one były rzeczywiście wykonywane z twardego drewna. Tutaj mamy przykład z zamku Kolno, kilka głowic odłamanych i jeden wzmocniony właśnie egzemplarz z takich nawarstwień zawierających liczne militaria. I one wszystkie z zamku Kolno były zrobione z dębu. Tutaj jest okaz z Wrocławia, z ulicy Jadłowej, który wykonano z jesionu. W ikonografii także przykłady. Kolejne okazy z zamku Kolno. Elementy broni palnej także użyte podczas walk w tych latach 40. XV wieku. Takie pociski zwane pieńkami. Tutaj ten doczekał się ekspertyzy balistycznej i wiadomo, że uderzył w jakąś drewnianą przeszkodę. Został wystrzelony z lufy, również o czym świadczą takie ślady, które normalnie się pod mikroskopem takim stereoskopowym bada, kryminalistycznym. I fragmenty rozerwanej lufy broni palnej, piszczeli prawdopodobnie również. Szereg elementów broni tak zwanej osobistej i także element może nieoczywisty, miecza, czyli taka piramidka, taka podkładka, która służyła do zaklepania szpienia miecza i dopasowania wszystkich tów rękojeści ściśle. Także głowica kordu, która znajduje analogię w XV wieku. Szereg egzemplarzy broni osobistej. Właśnie tutaj przykład puginału z bukszpanową rękojeścią i bardzo istotnego też akcesorium stroju, czyli puginału tak zwanego nerkowatego, ale on w średniowieczu nazywał się puginałem dosłownie z jądrami i miał wybitnie faliczny charakter. Nie ma tutaj chyba czasu, żeby się rozwodzić nad symboliką tego przedmiotu, a jest to temat na cały wykład praktycznie. Ta rękojeść tego puginału, ona jest wykonana z wiązu. Bardzo interesująca jest ta symbolika tegoż puginału. I on jest nazywany w XIV-wiecznym takim dziele literackim w wizji o Piotrze Oraczu Langlanda Boa Knife. I to określenie jest średniowieczne. Natomiast puginał nerkowaty jest to wytwór raczej literatury bronioznawczej z czasów wiktoriańskich, ponieważ badacze XIX-wieczni raczej byli oburzeni tą średniowieczną nomenklaturą, którą stosowano dawniej. Także tutaj w tym wykopie z 2024 roku natrafiliśmy na, powiedzielibyśmy po staropolsku, bronie ręczne, tak? Czyli całkowicie zachowaną buławę, z tym, że tutaj z pewną ostrożnością trzeba traktować przedmioty zaopatrzone w tego akurat typu głowice, ponieważ one mogły mieć też inne zastosowanie, ale w tym kontekście wydaje się, że mamy wskazanie wyraźniejsze na to, że to jest buława. Także tutaj analiza ksylologiczna była przeprowadzona. I znalezisko ostatniego sezonu z 2025 roku, prawdopodobnie import ruski, buława typu czwartego według Kirpicznikowa. Pozwoliłem sobie tutaj taki model trójwymiarowy Państwu przygotować tejże głowicy buławy. Ona została znaleziona w tym sezonie w najniższym punkcie fosy przy jednym z pali podtrzymujących most. Jest to takie wyjątkowe znalezisko. One na Rusi są datowane na przełom, zdarzają się datowane egzemplarze na przełom XII i XIII wieku, podczas gdy na naszym terenie częściej występują w kontekstach XIII-XIV wiecznych i to by korespondowało z tym strzemieniem, które Państwu pokazałem. Tak jak mówiłem, sporo znalezisk elementów pancerza udało nam się odkryć i zidentyfikować ich zastosowanie również, ale też sensacją jest znalezisko ostatnie z 2025 roku, taki zbrojnik pancerza brygantynowego, czyli takiego pancerza, który występuje w formie kaftana zbrojonego od środka blachami metalowymi, nitowanymi do tego tekstylnego na ogół albo skórzanego pokrycia. I widzimy tutaj taki zabieg, prawdopodobnie prowizoryczną naprawę. Podejrzewamy, że komuś rozpruło się to tekstylne pokrycie pancerza i spiął je prowizorycznie taką szpilą właśnie do spinania tekstyliów. Tutaj przyrośnięty produktami korozji jest taki element. Były badania metalograficzne tych elementów pancerza dokonane. Dzięki temu, że miałem okazję studiować w Metropolitalnym Muzeum w Nowym Jorku taki zbiór, taki skarb uzbrojenia ochronnego z zamku w Chalkidzie, który został zniszczony albo zdobyty, przepraszam, przez Turków w 1470 roku, ale zawiera również starsze elementy pancerzy, udało mi się zidentyfikować kilka nic nie mówiących wcześniej fragmentów po układzie nitów. I właśnie tutaj mamy znalezisko skolni, które prawdopodobnie jest opachą, czyli taką blachą chroniącą górną część ramienia pod naramiennikiem. I także fragment pancerza stanowiący najprawdopodobniej napierśnik, bardzo mocno przepalony, i prawdziwym wyzwaniem było wydobycie go z kontekstu. I tutaj też taka analogia z Chalkidy. Widzimy kolejną opachę, prawda, żeby ten układ nitów był bardziej znaczący. I oto w 1443 roku zamknęła się ziemia nad zamkiem Kolno i jesteśmy pierwszymi podróżnikami w czasie, którzy dotarli do tego miejsca po tylu set latach. I to jest fascynująca podróż. Muszę powiedzieć, że nic poza tym nie udało się odkryć poza XV wiekiem na tym miejscu, co osadzone byłoby w kontekście archeologicznym. I to jest bardzo interesujące, że ten zamek przestał funkcjonować również. Mimo że wymieniany jest czasem w źródłach, ale osadnictwa tam już nie ma, jest pustka osadnicza. Dziękuję Państwu.
Niesamowite. Myślę, że jak najbardziej wszyscy zadowoleni będą, co lubią, gdy od razu się przychodzi do tematu i tego się tematu trzyma. Są tacy badacze, którzy lubią poopowiadać o wszystkim jeszcze dookoła. Bardzo doceniamy, że od razu nas przeprowadziłeś przez same najciekawsze rzeczy i multum niesamowitych zabytków, bo niektóre rzeczy widziałem po raz pierwszy, przyznam się bez bicia, niektóre kojarzyłem tylko z różnego rodzaju analogii właśnie ikonograficznych, co najwyżej nawet nie zdawałem sobie sprawy, że takie rzeczy są odkrywane w kontekście nomen omen
właśnie
archeologicznym.
Ja jestem tutaj tylko twarzą tych badań, a zawdzięczam wyniki wielu dobrym ludziom.
No to żebyś się nie martwił, ci przynajmniej część z tych dobrych ludzi jest z nami. Taki szybki przegląd. Pan Marcin z Czechowic, dziedzic moich rodzinnych, pisze, pozdrawia. Pani Natalia z Gdańska, pan Ryszard z kolei pisze, ja z szacownym gościem miałem kiedyś zajęcia, gdy jeszcze nie miał tylu tytułów.
Tytuły nic nie znaczą.
Pan Mariusz, stały też widz z Zimnej Wody, czy pan Mat z Szamotu, ale też i pani Agata pisze, najlepsze wykopaliska w Kolniach, pozdrowienia.
Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę z takiej opinii i zapraszam.
Tak, no i żeby nie było, za granicą też nas oglądają, pan Radek pozdrawia z Finlandii, a pan Piotr z Norwegii z kolei. A i również znajomi, koleżanka Beata z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, tak zwróciła uwagę, że wśród monet chyba zdaje się był Halerz Bytomski.
Tak, 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 jest Halerz Bytomski, prawdopodobnie księżnej Eufemii Mazowieckiej z pięknym gwarkiem, prawda? Tam piękna jest ta postać z Oskardem, moneta de bitum,
tak
brzmi legenda.
A kolega Krzysztof z Muzeum Powiatowego w Nysie z kolei pisze Nysa Mentioned. No, została wspomniana.
Nysa Mentioned. Owszem, owszem, mamy bardzo, bardzo dobre relacje z Muzeum w Nysie. I właśnie moja doktorantka także jest weteranką Kolni, która pracuje tak obecnie jest w Nysie.
No, warunki tam nie są łatwe. Z tego, co już na tych zdjęciach i skanach, które widziałem, mokro tam macie.
Jestem specjalistą, a stałem się nim w wyniku doświadczeń od agregatów i motopomp. Tak, więc teraz jest optymalnie. Teraz udaje nam się osuszyć wykop do tego momentu, w którym nie jest aż tak bardzo utrudniona eksploracja. Wcześniej wymagało to benedyktyńskiej pracy, bo robiliśmy to wiadrami.
Uch, to naprawdę nie szło na pewno to szybko.
Tak, tak, tak. Ale miałem też fantastycznych ludzi na wykopaliskach, którzy z wielkim oddaniem i benedyktyńską pracą poświęcali się po to, żeby było wszystko dobrze.
No widać, najmniejsze przedmioty, no jakby tak palcem pokazać ludziom, żeby uzmysłowić, jakiej wielkości jest brak teat, jeśli nie widzieli na żywo, to tyle mniej więcej, jest, nie?
Czasami nawet jeżeli chodzi o paciorek, który został znaleziony w warstwie, jeden ma 3,5 mm. To jest coś nieprawdopodobnego. Pamiętam studentkę, która to znalazła. To jest niebywały wyczyn. I także halerzek. Pracowicie właśnie, używając wyłącznie trałelek albo haczek, wydobywali z warstwy, gdzie napływała woda i trzeba było umiejętnie też osuszać to pole działania, żeby te przedmioty wydobyć. I ciężka praca przy szlamowaniu, prawda, przy przepuszczaniu tego wszystkiego przez sito, ale także chciałbym tu bardzo podziękować mieszkańcom Starych Kolni, bo to są naprawdę fantastyczni ludzie. Ja nie spotkałem się, a przecież jeżdżę tam od 2009 roku, nie spotkałem się z taką osobą, która by nie rozumiała wagi tych znalezisk. I właściciele terenu są naprawdę fantastyczni, nas wspomagają za każdym razem. To jest coś niesamowitego. Urząd Konserwatorski także współpracuje z nami doskonale w Opolu, w WOS. Więc naprawdę się poszczęściło tutaj nam wszystkim.
Super. Trzymać kciuki za dalszą tak owocną współpracę. Pani Rose się śmieje, specjaliści od mokrej roboty, szacunek. Tak, tak to można nazwać jak najbardziej. A pan Piotr się śmieje, śląskie Pompeje.
That's my mission.
A przy okazji jeszcze tych paciorków, pani Aneta zastanawiała się, czy taki różaniec koralików bursztynowych mógł być bardzo drogi, czy to nie spotyka się często takich rzeczy.
Trudno jest ocenić wartość przedmiotów w średniowieczu, dlatego że przypisywano zgodnie z wiedzą pochodzącą z lapidariów jeszcze starożytnych właściwości nadnaturalne przedmiotom. I pytanie o wartość jest bardzo trudne w średniowieczu. Na pewno nie było to tanie, zwłaszcza te przedmioty z bursztynu. Ale jaka była dokładnie tego wartość tego przedmiotu, to jest trudno powiedzieć. Czasami wielką wartość mogły mieć nawet znaki pielgrzymie ze stopu ołowiowo-cynowego, zyskały moc wtórnej relikwii. To znaczy na przykład pielgrzym pobożny położył na relikwiarzu w jakimś sanktuarium taki znak pielgrzymi i uważano, że część tej mocy uzdrawiającej zyskał ten przedmiot przez kontakt z relikwiami. I takie przedmioty znajdują się nawet w skarbcach królewskich, królów Francji, obok najbardziej kosztownej biżuterii. Więc kwestia wartości jest trudna do rozstrzygnięcia.
No ale też widać, że im nie zbywało tych przedmiotów, nazwijmy to elitarnych, jest tam bardzo dużo i jak wspominałeś, no z całej Europy.
Niesamowite to jest właśnie, że widać i kontakty z Niderlandami, z Włochami, z Nadrenią, z Rusią. Ta komora celna musiała funkcjonować, być bardzo ważnym miejscem. No a poza tym trzeba pamiętać z historii, że Bolesław Rozrzutny był rozrzutny.
No właśnie, się zastanawiam.
Miał bardzo duże aspiracje.
No na ile to zasługa tego, że tam ten rozrzutny książę mieszkał, czy może ten rycerz, który de Coln, tak?
Książę raczej nie mieszkał w tym zamku, ale interesowały go zyski z komory celnej. Natomiast tak, Witko i panowie z Kolna, którzy się pisali z Kolna, było to dla nich na pewno też ważne miejsce, ale musieli dysponować też sporymi zasobami, uważam.
A czy na czym, masz może więcej informacji, na czym oni, powiedzmy, mogli te zasoby najbardziej zdobywać?
Oni też po jakimś czasie, na przykład była taka rodzina Biesów w XV wieku, która zyskała przywilej pobierania cła ze Stobrawy znowu. Ponieważ ten dokument, o którym wspomniałem z 1317, on mówi o przeniesieniu komory celnej książęcej na most odrzański, na którym pobierano cło od towarów spławianych rzeką, ponieważ wybudowano w 1316 roku takie drogi lądowe, które umożliwiały omijanie komory celnej właśnie w Kolnie. I trochę książę stracił zyski. Ale musieli to rycerscy właściciele tę komorę celną reaktywować. Mieli też przywilej korzystania ze stawów książęcych i to jest wymienione w źródłach, a także wytopu rudy darniowej. A. I też mogli z tego korzystać, z tego zyski czerpać. Co ciekawe, czego nie powiedziałem w kontekście murów, to, że mury również wznoszone były z bloków rudy darniowej, a etnograficzne dane wskazują na to, że ruda darniowa doskonale się nadaje do budowania na terenach podmokłych, ponieważ odprowadza wilgoć bardzo dobrze z murów. Więc taka gąbczasta trochę struktura jest korzystna. I to bardzo ciekawe, że tutaj w tej konstrukcji murów także występują te bloki rudy darniowej. Są żużle, które świadczą o wytopie. Trzeba pamiętać, że ten rejon też jest bardzo istotny dla wytopu żelaza już w okresie rzymskim także. Więc mamy też ślady produkcji pochodzące z badań żelaza. I widać sporo żelazistych wytrąceń i także ten obraz geomagnetyczny nam zaburzyła bardzo duża zawartość właśnie związków żelaza niesionych przez rzekę.
No takie bloki też miałem w wiosce w Borach Dolnośląskich okazję, budynki budowane z takich bloków, no ale to była konkretnie wioska, która się tylko głównie zajmowała właśnie produkcją taką. A pan Sebastian się śmieje, od celnika do Raubritera jeden krok. No, jak chyba tą komorę celną wezmą, ale...
Tak, ale trzeba pamiętać, że określenie Raubritter jest określeniem propagandowym, które było stosowane przez strony zwycięskie zazwyczaj w konfliktach. Czyli tak naprawdę można by było o to Raubritterstwo oskarżyć tych, którzy innych nazywali Raubritterami. I tak było też w tym przypadku, bo ten konflikt, ta wojna sukcesyjna na Śląsku, ona oczywiście wpisuje się w ten czas bezkrólewia na tronie czeskim, ten chaos spowodowany podwójną elekcją, że z jednej strony Władysława, później zwanego Warmyńczykiem, wybrano na króla, a z drugiej Władysława Pogrobowca z Habsburgów. I tutaj się ścierały też na Śląsku stronnictwa, ale lokalni i mieszczanie także, ale i biskup wrocławski chcieli załatwić swoje porachunki przy okazji. No tak. I to, jak nazywali innych w oficjalnym przekazie, no to trzeba ostrożnie traktować.
Jak najbardziej. A przy okazji jeszcze metali, pani Grażyna zastanawia się, z jakiego metalu te monety były bite. Tyle lat i stan prawie idealny, w zależności od monety.
Srebra, często dobrego srebra, zwłaszcza brakteaty były dobre, a jeżeli chodzi o, grosze praskie, zwłaszcza z tych pierwszych emisji, są z bardzo dobrej jakości srebra, ze złóż w Kutnej Chorze, one mają chyba próbę 900, z tego co pamiętam. One praskie są z nazwy, dlatego że chodzi tutaj o grzywnę praską, która była jakby jednostką miary. 56 bodajże tych groszy wykonywano z jednej grzywny, chyba 218 gram to było. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, a jeżeli ktoś byłby zainteresowany, no to nie ma lepszego specjalisty w tej chwili niż profesor Paszkiewicz i Paweł Milejski, prawda, od groszy, tak jeżeli chodzi o grosze praskie, to do ich książek można się odwołać. Ja tutaj nie będę się wymądrzał na ten temat, bo numizmatykiem nie jestem, oczywiście. Więc tak weryfikować te informacje można właśnie w tej literaturze.
I jeszcze dwa pytania mam takie, jedno może prostsze. Pani Rose zastanawia się, kto z zamkowych mieszkańców zajmował się stawianiem baniek?
Nie mam zielonego pojęcia.
Medyk, balwierz?
Kto mógłby się zajmować? Jakiś łaziebnik albo dziewka łaziebna. Jak w Biblii Władysława są takie postacie. Proszę zwrócić uwagę na tą ikonografię, którą pokazywałem, że właśnie taki łaziebnik tam stawiał te bańki, więc musiał być jakiś nadworny prawdopodobnie, który takie zabiegi higieniczno-medyczne w rozumieniu współczesnym oczywiście tym bańkom przeprowadzał, bo ja bym tam nie prosił o takiego doktora raczej, który by mi upuszczał krwi, gdybym się źle czuł, ale no, wtedy tak robiono.
No i pamiętajmy, że to wszystko w jednym wspólnym pomieszczeniu. My tu bierzemy kąpiel w łaźni, a zaraz obok takie
właśnie,
procesy są
plecki
robione.
I nie wiadomo, czy te bańki nie były używane przez kogoś innego wcześniej.
Tak, tak, no to jest troszkę inaczej. Tam trzeba było być twardym po prostu w niektórych kwestiach przynajmniej. I pani Teresa pisze, nie ma to jak średniowieczny śmietnik, czyli fosa, ile informacji można z niej wydobyć, szczególnie taka, która została no teoretycznie, tak jak mówisz, zapieczętowana i już nikt do niej nie wracał, tak naprawdę.
Prawda.
A pan Tomasz się zastanawia, dlaczego nikt nie szukał tak cennych, zgubionych rzeczy.
To cieszyło się zainteresowaniem oczywiście to miejsce i pierwsze amatorskie wykopaliska przeprowadzono, chyba lokalny ksiądz przeprowadził w 1901 roku, ale uzyskano trochę zabytków z powierzchni i też no, nie wiedzielibyśmy 90% tego, co wiemy na temat tego zamku, gdybyśmy poprzestali na znaleziskach powierzchniowych, mapowanych, prawda, z warstwy ornej. Przeszukiwaliśmy na początku wykrywaczami także tą warstwę orną do pewnego oczywiście poziomu i wszystko było nanoszone na mapę dokładnie. Ale nie wiedzielibyśmy praktycznie niczego. Bardzo wielu źródeł byśmy nie pozyskali. Jest cały świat drewna, pełno także butów, ścinków skóry. Pełnie niezwykłe są te znaleziska. Też doczekały się analiz specjalistycznych i w jednym przypadku udało się zidentyfikować skórę wydry. To studenci z seminarium pani profesora Radek z Uniwersytetu Przyrodniczego się tym zajmowali. Bardzo ciekawe. Również każda kategoria źródeł przynosi bardzo dużo informacji. I też sama planigrafia, bo wszystkie ścinki nanosiliśmy na mapę i teraz gdyby skoncentrować się na tym, a planuję oczywiście monografię tego stanowiska, żeby dokonać dokładnej rekonstrukcji, można by było dopasować poszczególne fragmenty do przedmiotów, które zalegały mniej więcej w tym samym miejscu. I być może kilka butów udałoby nam się zrekonstruować no, również.
No to jest przykład świetny, do tego spotkania będę odsyłał wszystkich, którzy mówią, że pole orne, nie ma kontekstu, nie ma co mnie namierzać i tak dalej, a my zawsze przytaczamy te przykłady różnych pól pobitewnych, tak, że te badania są prowadzone i one dają rezultaty i tutaj mam jedny przykład, proszę tu, ta minuta, ten link, ten odcinek. Obejrzyjcie sobie, jak to może być, jak to może dać.
Tak, bo to jest niesamowite, że ten obraz się powtarza pod spodem. Tam, gdzie jest już nienaruszony układ stratygraficzny, także. I to można skorelować z wynikami badań też amerykańskich archeologów, którzy takie stanowiska osadnicze badali obiekty osadnicze i także to, co znajduje się w warstwie ornej bardzo dokładnie, żeby stwierdzić, do jakiego stopnia następował rozrzut w wyniku uprawiania pola. I okazuje się, że nie jest wcale tak, jak to w powszechnej świadomości funkcjonuje, że jednak warto to bardzo dokładnie dokumentować, bo to coś zawsze mówi. I też nie mielibyśmy, bo na jednej tablicy pokazałem tylko znaleziska monet z tego sezonu i bardzo wiele z nich pochodziło z warstwy darni. Właśnie przez to, że z tych wyższych partii były wymywane całe warstwy. I ten materiał się mieszał. Jest taka zupa z zabytkami i tego jest bardzo dużo tam. Bardzo by było szkoda, prawda? Bo niektóre z tych monet po raz pierwszy się tam pojawiają i też coś mówią.
No one zawsze jakimś tam reliktem kontaktów ponadregionalnych są często zresztą nawet. I rzutem na taśmę pan Jarosław się pyta, czy odkryto latrynę. Fosa była zasadniczo takową, tak?
Fosa była, powiedziałbym, że takie żyłki w tych nawarstwieniach są, które no nie pachną kwiatami. I jeżeli obejrzymy stojące budowle, na przykład zamek w Wojnowicach chyba jest takim przykładem, prawda? Że tam, to jest patrycjuszowski zamek, i tam widać wykusze latrynowe i takie odbarwione cegły, właśnie, ale te wykusze nad fosą się znajdują. Więc można podejrzewać, że w zamku Kolno tak to wyglądało, ale jako takich kroksztynów podtrzymujących wykusz latrynowy jeszcze nam się nie udało znaleźć przy murze. Ale niestety mury nie miały szczęścia, bo były rozbierane był zamek zniszczony. Prawdopodobnie nawet nie samo oblężenie zniszczyło zamek, ile celowe zniszczenie później tego zamku, po to, żeby on nie stanowił już takiego groźnego punktu oporu, a później jeszcze jako zasób materiału rozbiórkowego widać, że w XVIII wieku jeszcze był cenny, prawda, ten materiał.
No, to klasyka.
Bo trudno było tych narzutowców tyle zebrać i tych bloków obrobionych. Żeby...
Czyli cała ta południowa część po prostu zniszczona, nie, że czy tam no, mogło
strasznie.
Być puste?
Nie. Aha, okay. Niestety wypłyciły się wkopy fundamentowe w tamtej części. Jest czysty piasek rzeczny, taki naturalny, z tymi takimi laminami aluwialnymi, które ripple marks moglibyśmy nazwać, tak? Takimi cieniutkimi, odkładającymi się przez wodę, ale naturalne takie namarstwienia tam są. I niestety pod warstwą humusu już w tej partii niczego nie ma.
Pięknie. No, myślę, że moglibyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać, szczególnie, że pan Tomasz pisze, pan profesor ma bardzo dobry głos radiowy, dobrze się tego słucha, jak najbardziej.
Dziękuję, dziękuję, miło to słyszeć.
A!
I o tym tak nie myślałem.
Nie, to ja zapewniam. Ale tutaj tylko dorzucam, bo to pytanie powinno od nich paść, ale chyba pani Małgorzaty nie ma z nami. Ile osób mogło mieszkać w takim zamku?
Znaczy, jeżeli mówimy o garnizonie, który powiedzmy bronił takiego zamku, jeżeli to był średniej wielkości zamek, do 30 osób. Mhm. Trzeba pamiętać, że też istniał teren przyzamkowy i tego dotyczą publikacje również. Nasze z profesorem Kosiną, który jest bardzo skrupulatny, jeżeli chodzi o badanie makroszczątków z fosy. Jego studium dotyczyło głównie upraw przyzamkowych, co uprawiano przy zamku. Sady tam też funkcjonowały i wiadomo, że kapustę i gorczycę uprawiano, ale to sugeruje też istnienie szerszego tego terenu przyzamkowego i tam też z osadnictwem się należy liczyć, albo z funkcjonowaniem zaplecza tego zamku, więc trzeba by było jeszcze szerzej zakrojone badania przeprowadzić.
No tak, bo cała wieś później jeszcze do tego może jakoś tam dojść.
Ale 30 to już jest dużo osób, jeżeli chodzi o garnizon broniący, powiedzmy, zamku. To jest już taki, no powiedzmy, średni. Tak wynika z, no powiedzmy, ze źródeł pisanych z analizy, ale byli tacy desperaci, którzy w pojedynkę bronili zamków też. I krzyczeli z murów zamkowych do oblegających: wszyscy zostaniecie zwyciężeni.
To gdzie to było? Kojarzysz?
Z tego, co pamiętam, to w Szkocji był taki zamek.
Brzmi jak Szkocja.
Jeden rycerz i krzyczał: you shall all be vanquished. Ale było zgoła odwrotnie.
No tak, tak.
To było do przewidzenia.
Super, bardzo się cieszę. No zobaczyliśmy, też od razu skojarzyłem, jak pokazałeś jeszcze na sam koniec, bo czasem staram się nawiązać do popkultury, żeby ludzie też mogli zapoznać się z dobrymi produkcjami. Kingdom Come Deliverance 2, taki produkt czeski niedawno wyszedł. Tam bohater Kubienka nosi taki bolok knife w miejscu tam, gdzie powinien on się znajdować na dodatek. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to polecam zerknięcie.
Nie był to wcale naiwny ekshibicjonizm, tylko to była tradycja wywodząca się ze starożytności wprost. I to z klasycznej starożytności i także spraw zwyczajowych ludów znajdujących się poza limesem rzymskim. I to jest bardzo interesujące. W tej chwili właśnie w takiej najnowszej monografii poświęconej zabytkom znalezionym podczas wieloletnich badań w Gdańsku, to jest efekt grantu NCN-owskiego. Tutaj taką dyskusję przedstawiłem na temat tych puginałów. Ale nie chciałem Państwa zanudzać tym, no bo to był temat na osobny wykład.
I dobrze, tak się możemy umówić, że to kiedyś innym razem może jeszcze się uda w takim razie o puginałach i ogólnie o broni, no bo to jest drugi konik, który z chęcią by pewnie posłuchali. A może jakieś filmy byśmy wzięli, gdzie tak koszmarnie to jest pokazane, albo może lepsze przykłady. No to jest dobrze. Nie trzymam cię już dłużej. Jeszcze na sam koniec, tak jak ostrzegałem, ewentualny segment na pozdrowienia, podziękowania, plany na przyszłość może, jakie są?
Plan na przyszłość jest taki, że również to stanowisko wymaga monografii i chciałbym złożyć kolejny wniosek do NCN-u na opracowanie. Mam już zespół, wydaje mi się, że współpracowników, którzy by byli w stanie tutaj mi pomóc bardzo dobrze w tym opracowaniu. Zespół doktorantów szczególnie, młodych ludzi, którzy się zajmują różnymi dziedzinami. W tej chwili powstaje jedna praca poświęcona właśnie ceramice, ale bardzo ciekawa takiemu i kuchennej ceramice i importom na seminarium. I także taka praca poświęcona patologii chodu uwidaczniającej się w odciskach na butach średniowiecznych. Więc w każdej dziedzinie ktoś by mógł uczestniczyć właśnie w tej pracy.
To w takim razie pozdrawiamy zespół i trzymamy kciuki za to, żeby się udało. I jeszcze pozwolisz na parę słów ode mnie organizacyjnych dla naszych widzów. Drodzy widzowie, podziękowania kierujemy też dla profili, które udostępniły informacje o dzisiejszym wydarzeniu. Archeologia Moja Pasja, Regnum Barbaricum, jak zawsze są z nami, albo przynajmniej będą nadrabiać w późniejszym czasie. Dla wszystkich osób, które prenumerują czasopismo Archeologia Żywa lub naszą siostrzaną redakcję, czasopismo Odkrywca, pani Katarzyna, Magdalena, Anna, Agata, Magdalena, Joanna, Ewa, Izabela, Renata, Laura oraz panowie Zbigniew, Marek, Krzysztof, Janusz, Bartłomiej, Roman, Andrzej, Michał, Jacek, Rafał, Piotr, Krzysztof, Roch, Marek, Jan, Jakub, Marcin, Sławomir, Wojciech oraz Eugeniusz dołączyli do tego zacnego grona od ostatniego spotkania. Bardzo dziękujemy. Tak się prezentuje okładka aktualnego numeru Celtowie i ich sąsiedzi. Trochę starszy temat, ale też myślę, że ciekawe rzeczy, jakaś broń z pewnością się tam znajdzie, choćby ten miecz na okładce, który ponoć wygląda dwuznacznie, tak mi ktoś kiedyś opowiadał, ale to sami ocencie. Kolejne spotkanie, ostatnie w tym roku, na żywo 11 grudnia, odbędzie się o godzinie 19. Będzie dobrze, zresztą panu profesorowi znany kolega dr Przemysław Dulemba o Celtach będzie opowiadał, o swojej najnowszej publikacji, na którą składa też środki, będzie liczył na waszą pomoc, więc nie tylko będzie o Celtach w numerze, ale również o nowej cerekwi, bardzo innym, niesamowitym, interesującym, również przez wiele lat badanym stanowisku, więc myślę, że będzie wam miło. A to, że świetni specjaliści współpracują z Lechem, to Konrada mieliście okazję już tu kiedyś posłuchać. Pisali w komentarzach, nadzieja polskiej archeologii, tak, tacy młodzi ludzie, wygadani. Już wiecie, po kim to ma, no, po swoim mentorze. No.
Hodujemy go, hodujemy i rzeczywiście życzę mu tego, żeby był gwiazdą archeologii.
No tak jak to powinno być z młodymi naukowcami. Bardzo się cieszymy, gdy się tu pojawiają. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowi, drodzy widzowie. Pa, pa.